Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
W ciągu tysięcy lat ludzie wymyślili też pewnie tysiące sposobów zabijania innych ludzi, jednak tylko kilka z nich zyskało status, nazwijmy to, kultowych. Bo jak spytacie kogoś, jakie zna metody egzekucji, to wymieni poza krzesłem elektrycznym, powieszeniem i rozstrzelaniem na bank również gilotynę i będzie miał rację. Kto ją wymyślił i co do jasnej cholery nim kierowało? Jaki kolor miał pierwszy egzemplarz tego sprzętu? Czy ludziom od początku spodobała się nowa metoda egzekucji? Jakie śmieszne przygody miewali kaci używający gilotyny? I co o gilotynie myślał Adolf Hitler? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Żeby było jasne, to nie za sprawą gilotyny oczywiście zaczęły dopiero lecieć głowy skazańców. Przecież na ścięcie skazywano już wcześniej, jednak żeby zginąć w ten sposób, no to trzeba było mieć odpowiedni status. Biedota sobie mogła o ścięciu, nie wiem czy pomarzyć to jest dobre słowo, ale mogła o tym zapomnieć. Biednych ludzi wieszano. Swoją drogą warto też wiedzieć, że z urządzeniami podobnymi do gilotyny eksperymentowano już wcześniej, aczkolwiek ten sprzęt serc katów nie podbił. Na przykład jeszcze w XIII wieku w Anglii była tak zwana szubienica z Halifax, która polegała z grubsza na tym samym co gilotyna, tylko że ostrze było spuszczane nie przez jednego faceta, tylko przez wszystkich mężczyzn mieszkających w okolicy. Co, takie ciężkie było? Absolutnie nie. Jeden gość spokojnie by sobie z tym poradził. Chodziło bardziej o to, żeby to nie jedna osoba miała wyrzuty sumienia. Chyba że to była taka chora integracja, to w takim razie Anglicy są jeszcze bardziej pojechani niż nam się wszystkim zdawało. Przejdźmy już jednak do gilotyny, której początki sięgają 1789 roku. Wszystko z inicjatywy gościa, który był za pan brat z ostrzami, bo był chirurgiem i nazywał się Guillotin. Joseph Ignace Guillotin, jednak to nie on był konstruktorem, tylko on zaproponował wymyślenie nowej metody egzekucji. To co, on był, kurde, psychopatą? No nie, wbrew pozorom zamiary miał całkiem niezłe, ponieważ chciał stworzyć taki sposób zabijania, który byłby szybki, efektywny i zgodnie z duchem rewolucji francuskiej dostępny dla każdego, niezależnie od klasy społecznej, z jakiej taka osoba pochodziła. No ale to zaraz, to te wcześniejsze metody pozbawiania życia były co, złe, nieskuteczne? No chwila, przecież śmierć to śmierć, prawda? No nie, bo wcale nierzadko dochodziło do sytuacji, jak podczas egzekucji coś katowi nie poszło i trzeba było poprawiać cięcie. Albo potem jeszcze raz nawet i jeszcze, jak chłop miał pecha. No i taki skazany cierpiał potwornie, ludzie na to patrzyli, wychodzili potem z takiej egzekucji z traumą, kat często też, a jeśli chodzi o wieszanie, no to źle wymierzona lina albo źle zawiązana pętla mogły sprawić, że człowiek zamiast umrzeć momentalnie przez zerwanie kręgów, no to długo i boleśnie się dusił. Także plan był w sumie całkiem spoko. Szybki i humanitarny sposób pozbawienia życia kogoś, kto na to zasłużył. No ale w praktyce, zwłaszcza z tym ostatnim, no to było różnie. Zostańmy jeszcze jednak na moment przy teorii, bo póki co w naszej opowieści gilotyna jest jeszcze w fazie projektu. Konstruktorzy dość szybko wpadli na pomysł z opadającym ostrzem, jednak trzeba było zadbać jeszcze o technikalia. Za twórcę tej maszyny w ostatecznym kształcie uważa się lekarza, który nazywał się Antoine Louis i tak swoją rolę przy tym projekcie opisywał. Patrzyłem na tę maszynę jak na humanitarny akt. Ograniczyłem się do poprawienia kształtu ostrza. Odtąd spadało ukośnie, żeby ciąć pewnie i osiągnąć postawiony maszynie cel. Dla pewności całego przedsięwzięcia trzeba było znaleźć rozwiązania mechaniczne, dla których można określić siłę i efekt. Projekt uznano za elegancko ogarnięty, zgodę na nową metodę zabijania podpisał o zgrozo Ludwik XVI, czyli przyszły ścięty, i można było przystąpić do testów praktycznych. Na ludziach? No nie, zaczęto od ścinania owiec i kóz, a później przystąpiono do ścinania ludzkich zwłok i w czasie tych testów okazało się, że no nie, jednak ostrze powinno być cięższe. Maszynę poprawiono i w 1792 roku gilotyna była gotowa na pierwszą egzekucję. Pewnego dnia Paryż szybko obiegła informacja, że egzekucja zostanie przeprowadzona przy użyciu nowoczesnej technologii. To też ludzie od rana już kręcili się po placu i obserwowali składanie do kupy gilotyny. Ta w końcu była gotowa i przyprowadzony skazaniec zobaczył w pełnej krasie urządzenie pomalowane, jak wszystko co szybkie, oczywiście na czerwono. I było dokładnie tak. Szybko, ciach i po sprawie, co publiczności nie do końca się spodobało. Bacznie obserwowano próby spadającego ostrza, ale kiedy związany skazaniec stanął na desce i jego głowa stoczyła się w mgnieniu oka, jak to określił Guillotin, obecni widzowie głośno wyrazili dezaprobatę z powodu tak krótkiego spektaklu. Tak jest, ludzie zaczęli domagać się przywrócenia szubienicy, bo brakowało im tego elementu show wokół egzekucji, czyli głównie panicznego strachu, a później cierpienia skazanej osoby. I niby brzmi to dziwnie, ale czy na pewno? No bo wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że ktoś został skazany za 6-krotne morderstwo i 20 brutalnych gwałtów. Nie dziwię się, że w takiej sytuacji ludzie chcieli zobaczyć, jak taki psychopata najpierw panicznie się boi, a później cierpi umierając. Postanowiono więc pójść na kompromis. O ile sama śmierć była szybka, bo gilotynę zostawiono, tak skazańca torturowano psychicznie. I to w bardzo prosty sposób, bo mówiono takiej osobie, że karą będzie śmierć, ale nie mówiono, kiedy nastąpi egzekucja. I w związku z tym, jak skazaniec słyszał, że ktoś się zbliża do jego celi, no to były dwie opcje. Albo mu zaraz powiedzą, że to już, albo po prostu niosą mu kolejny posiłek. I taka huśtawka nastrojów miała miejsce kilka razy dziennie. Nie zmieniło się to nawet po rewolucji francuskiej, w czasie której doszły jednak inne elementy show związane ze ścięciem. Skazańca wywlekano z celi i zaczynała się droga na szafot, która zdecydowanie nie należała do przyjemnych, bo taką osobę wieziono wozem pod gilotynę, a ludzie w międzyczasie rzucali w nią nie tylko obelgami, ale też starym żarciem, czy też zalegającym wtedy wszędzie na ulicach stolcem. Po tej nieprzyjemnej podróży, jak już się dojechało pod gilotynę, to skazaniec mógł w zasadzie odetchnąć z ulgą, bo teraz już było tylko z górki. Przystępowano do egzekucji, która jednak wyglądała inaczej niż się czasem pokazuje w filmach, bo na przykład nikt przy gilotynie nie klęczał. Skazanego najpierw pozbawiano kołnierza i włosów, jeśli zasłaniały szyję, a później przywiązywano go do takiej deski, która była na zawiasie. I jak już przywiązano taką osobę, to deskę kładziono do pozycji poziomej i wsuwano skazańca tak, że jego głowa lądowała między takimi dwoma słupami, które robiły za prowadnicę dla 30-kilogramowego ostrza. Później jeszcze głowę unieruchamiano, kat ciągnął za linę, ostrze leciało w dół i tutaj się dla głównego zainteresowanego spektakl kończył, ale nie dla pozostałych. Bezgłowe ciało zwalano z deski do specjalnego kosza, głowa leciała do innego kosza, a później była jeszcze taka tradycja, że kat albo jego asystent brał tą głowę i chwilę trzymał, żeby ludzie się napatrzyli. A co było później? No jak to była rewolucja francuska, to później była kolejna egzekucja. A potem jeszcze jedna i jeszcze jedna generalnie mocna masówka, co z całą pewnością potwierdziłby kat Charles-Henri Sanson, ubrany zawsze na czarno osiłek w żabocie ze śnieżno-białą koronką, wziął udział w 2700 egzekucjach. Charles był rekordzistą w wielu kategoriach, bo na przykład był świetnym sprinterem, ciachnął 12 osób w 13 minut. Maratony też zresztą cisnął znakomicie, bo miał na koncie 1300 ofiar w 6 tygodni. Był prawdziwym przodownikiem pracy, a że zawód kata był wtedy dziedziczny, no to pewnie po cichu liczył na to, że jego syn i wnuk też będą w tej robocie świetni, no ale zdecydowanie się przeliczył. Stało się inaczej, a niektórzy twierdzili nawet, że to jakaś klątwa, bo syn tego legendarnego kata zakończył żywot właśnie za sprawą gilotyny, ale wcale nie tak, jak się spodziewacie. Pewnego dnia, kiedy chłopak przyuczał się do zawodu jako asystent na egzekucji prowadzonej przez ojca, no to zgodnie z tradycją wyjął obciętą głowę, żeby ją chwilę potrzymać, po czym poślizgnął się na ściekającej krwi, spadł z szafotu i skręcił sobie kark. Ale to nie koniec, bo wnuk legendarnego kata psychicznie nie uniósł tej roboty, a czarę goryczy przelała już egzekucja, kiedy musiał spuszczać ostrze aż 4 razy, żeby skutecznie uciąć komuś głowę. Chłop się rozpił, zaczął mieć problemy z hazardem i w końcu doszło do sytuacji, że za długi zastawił swoją gilotynę. W ten sposób kończąc rodzinną tradycję, którą rozpoczął Messie Sansón, którego najważniejszymi egzekucjami było ścięcie Ludwika XVI i Marii Antoniny. Rewolucjoniści swoje wielkie święto, czyli ścięcie króla, zaplanowali na 21 stycznia 1793 roku i liczyli też na to, że przed samą egzekucją władca będzie przerażony, będzie błagał o litość i tym samym zmiesza już totalnie z błotem resztki swojego autorytetu. A tu niespodzianka. Ludwik XVI wszedł na szafot na pewniaka, w ogóle nie wykazując jakichkolwiek oznak strachu, czym podobno zrobił naprawdę duże wrażenie, ale z drugiej strony nie aż tak ogromne, żeby postanowiono w ostatniej chwili temu spaślakowi wybaczyć. I nie nazwałem go tutaj spaślakiem tylko po to, żeby go bez jakiegoś wyraźnego powodu obrazić. Nie, po prostu Ludwik XVI był tak gruby, że żeby przebić się przez jego ogromną szyję, trzeba było spuszczać ostrze parę razy, ale w końcu się udało. Głowa odpadła i wiecie co? Tłum ruszył, żeby na pamiątkę zamoczyć chusteczki w krwi władcy. A niektórzy to podobno nawet tej krwi próbowali, żeby sprawdzić, czy taka królewska to smakuje lepiej od takiej, wiecie, prostackiej. W każdym razie ludzie zdecydowanie pokazali mniej klasy niż władca i jego żona również, bo Maria Antonina też bez spiny weszła na szafot, a nawet jeszcze przeprosiła kata za to, że przypadkiem nastąpiła mu na nogę. Jednak w jej przypadku już problemów nie było i głowa odpadła za pierwszym razem. Gilotyna, zgodnie ze swoim mrocznym przeznaczeniem, miała jednak posłużyć ludziom niezależnie od stanu społecznego, z jakiego pochodzili. Wszystkim. Jednak twórcy gilotyny w największych koszmarach nie spodziewali się raczej, że ten sprzęt pozbawi życia grube tysiące osób, a w ogromnej części osób niewinnych. Bo w pewnym momencie rewolucja zaczęła zjadać własne dzieci i bez większego wdawania się w szczegóły rewolucji, po prostu w pewnym momencie do nowego porządku zaczęto podchodzić równie tolerancyjnie, co jakiś czas później u bolszewików, czyli albo całym sercem wspierasz rewolucję, albo jesteś przeciwko nam. A w związku z tym gilotyna. Zaczął się tak zwany Wielki Terror, w czasie którego wyszedł dekret o podejrzanych, dzięki któremu można było skazać kogoś na śmierć za podejrzenie posiadania przez niego kontrrewolucyjnych poglądów. Czaicie? Nawet nie za jakieś konkretne działania, tylko za podejrzenie posiadania poglądów. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że to nie była nawet furtka prawna, to były cholerne prawne drzwi od stodoły, dzięki którym teraz na szafot masowo szli już nie tylko politycy, byli wojskowi, ale też na przykład kobiety, które ktoś zauważył, że opłakiwały zabitych braci, albo dziwki, które komuś podpadły. I jeśli myślicie, że przesadzam, to nie. Absolutnie nie. Czasem skazywano na gilotynę totalnie bez powodu, na przykład pewną kobietę, która została aresztowana, bo nazywała się tak samo jak inna oskarżona, ale sprawę udało się wyjaśnić i już w momencie, jak kobieta była przekonana, że za chwilę pójdzie sobie po prostu do domu, to prokurator rzucił, nie no jak już tu jest, to można ją w sumie dać na szafot. Inną kobietę z kolei na szafot zawleczono po tym, jak zobaczono, że płacze na egzekucji swojego męża, co więcej, nie ścięto jej od razu. Bo zanim ostrze opadło, to kobieta leżała pod gilotyną przez parę godzin i kapała na nią krew męża. To była po prostu makabryczna masówka do tego stopnia, że ponoć pod jedną z paryskich gilotyn w pewnym momencie wykopano rów, który miał pomieścić jakieś 6 tysięcy litrów krwi i ponoć dość szybko się zapełnił. Trzeba było kopać kolejny. A co czuła osoba ścinana w momencie egzekucji? No, tego oczywiście nie wiemy, ale to nie znaczy, że przy okazji tych masówek nie robiono innych eksperymentów. Generalnie naukowcy uważają, że po odcięciu głowy, zanim odpłynie krew, to człowiek jest w stanie zachować świadomość jakieś 2 sekundy. Albo 7, bo to zależy od obliczeń. Aczkolwiek nikt dzisiaj nie obcina ludziom głów tylko po to, żeby to sprawdzić. Niemniej jednak, jako że naukowcy interesowali się tym zagadnieniem już wtedy, a głowy leciały jak w urzędach po przegranych wyborach, no to jeden z naukowców postanowił to sprawdzić na sobie. Jak to? Ano został skazany na śmierć, stwierdził jednak, że pozostanie naukowcem do końca, a nawet dłużej, bo umówił się ze swoimi kolegami naukowcami, że po ciachnięciu będzie się starał jak najdłużej mrugać oczami, a jego koledzy z głowami na swoim miejscu liczyli i wyszło im aż 30 sekund. Czy to możliwe? Raczej nie, bo prawdopodobnie większość tych mrugnięć to były skurcze pośmiertne, aczkolwiek o ile można mieć pewne wątpliwości co do tego eksperymentu, tak już totalnie nie wolno wierzyć w legendę z czasów rewolucji, że obcięty łeb potoczył się babie pod suknię i zrobił łohoho! Nie. Kariera gilotyny nie skończyła się we Francji razem z rewolucją, ale później to już nie było takie masowe zabijanie. We Francji, bo w kraju po sąsiedzku był taki moment, jak gilotyna przeżywała swój renesans, oczywiście dzięki Adolfowi Hitlerowi, który osobiście zlecił ulepszenie tego francuskiego wynalazku, a jak Hitler sobie zażyczył, tak konstruktorzy zrobili i powstało 45 gilotyn, które miały cięższe ostrza i za ich pomocą skrócono o głowę jakieś 16 tysięcy osób w latach 1933-1945. Zwracam tutaj uwagę na datę początkową. Gilotyny wjechały zaraz po objęciu władzy. Kiedy wybuchła II wojna światowa, to Niemcy rozszerzyli jeszcze listę przewinień, za które można było stać się o głowę krótszym. Za co na przykład można było trafić pod niemiecką gilotynę? Za słuchanie alianckiego radia albo za głośne powątpiewanie w to, czy to faktycznie III Rzesza wygra wojnę. A czy Niemcy też mieli swoich katów herosów? Oczywiście, że tak. Johann Reinhardt ciachnął osobiście 2876 osób, za co nie poniósł konsekwencji. Co więcej, o słodka ironio, to jemu zlecono przygotowanie szubienicy, na której zadendali nazistowscy zbrodniarze skazani w procesie norymberskim. Nie da się dokładnie policzyć, ile osób pożegnało się z życiem za sprawą gilotyny. Tak samo jak nie da się w 100% zrozumieć, co czuli ludzie spuszczający ostrze, aczkolwiek da się przynajmniej po części starać się zrozumieć, co takiej osobie siedzi w głowie, dzięki książce Czarny Dziennik Kata, wspomnienia Andrea Breszta, który wykonał 322 egzekucje. Wykonywał je właśnie za pomocą gilotyny, bo ostatni wyrok śmierci we Francji przy pomocy tego sprzętu wykonany został, no ciekaw jestem, czy zgadniecie, w 1977 roku. I ja wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale ta książka, której autorem jest Jonker, jest no po prostu fascynująca. Wiecie czemu? Bo znajdziecie w niej nie tylko opisy katowskiej roboty, ale też jego tłumaczenie, jak człowiek, który zawodowo zabija ludzi, jest to w stanie psychicznie unieść. Czy może sobie patrzeć w twarz, czy przejmuje się tym, co ludzie gadają na jego temat, ale to nadal nie wszystko, bo poza wyznaniami samego Kata znajdziecie tam też historię ludzi, których odesłał na tamten świat, na przykład seryjnego mordercę kobiet albo lekarza skazanego na śmierć za 27 zabójstw, przy czym sam twierdził, że zabił aż 63 osoby. Zaciekawieni? Nie mówcie, że nie. Koniecznie sprawdźcie książkę wydawnictwa Aktywa. Link do zakupu znajdziecie w opisie naszego filmu, a my widzimy się niebawem.